Pisma i znaki.
Dziś ekofilozofia, pojęcie, które podobnie jak bioetyka łączy w sobie dorobek kilku dziedzin.
To taka refleksja nad relacją właśnie człowieka z przyrodą, która łączy w sobie elementy nie tylko filozofii i ekologii, ale także etyki, ontologii, filozofii kultury, filozofii społecznej. A więc szuka pogłębionego obrazu filozoficznego dla uzyskania jaśniejszego obrazu środowiska naturalnego i relacji między tym środowiskiem naturalnym a światem społecznym człowieka. Nawet szerzej, światem kultury. Szerzej jeszcze można powiedzieć, że też zagadnienia etyczne, które pytają o miejsce człowieka w świecie, jego powinności, jego odpowiedzialność, określenie zasad i wartości, które powinny właśnie kształtować nasze, czyli ludzkie postępowanie wobec nie tylko siebie w życiu społecznym, ale także wobec świata właśnie naturalnego, świata przyrody.
Co należy do głównych założeń ekofilozofii?
Jest to nurt, który szuka ideału ochrony środowiska ludzkiego życia. Do tych głównych założeń należy holistyczne spojrzenie na świat, a więc takie całościowe ujęcie, nie aspekt z perspektywy właśnie antropocentryzmu, ludzkich potrzeb, ludzkich pragnień, ludzkich zapotrzebowań. Świat przyrody i świat ludzkiej egzystencji stanowi organizm, a więc jest funkcjonalnie połączoną jednością. Człowiek nie stanowi jakiejś odrębnej czy nadrzędnej wobec przyrody części. Jest jej integralnym elementem. Podstawowe założenie właśnie. Drugie to już wspomniałem, bo w tym pierwszym jest podkreślone. Odejście od antropocentryzmu, czyli tego naszego tradycyjnego, przynajmniej w naszym kręgu cywilizacyjnym, wcześniej kulturowym, takiej mentalności tego człowieka zachodu, że jesteśmy w centrum świata. Świat nam jest podległy. My możemy z tego świata czerpać i korzystać bezgranicznie. On jest nam podległy. Prymat człowieka nad naturą, nad przyrodą. Odejście od tego prymatu. Uznaje się, że wszystkie formy życia mają swoje wartości, są wartościami niezależnymi, wartościami samymi w sobie. Niezależnymi od potrzeb użyteczności i pragmatyzmu człowieka. Trzecie założenie, powiedziałbym, właśnie taka odpowiedzialność etyczna, czy nawet wręcz w działaniu, bo mówimy tu też o praktyce pewnego działania, a więc moralna. Za co? Za owe środowisko naturalne, ale i środowisko społeczne. O co chodzi? Otóż ekofilozofia wzywa do takiego etycznego traktowania przyrody i odpowiedzialności za skutki naszego postępowania wobec przyrody, wobec natury. To znowu implikuje następne założenie. Odejście od pewnych paradygmatów, od pewnych wręcz aksjomatów, czyli na przykład kultura cywilizacji zachodu oparta jest między innymi na pewnej gospodarce, która uznaje racjonalność gospodarowania i racjonalność tak zwanego rynku ekonomicznego. Na czym to polega? Króciutko. Przy jak najmniejszym nakładzie, jak najmniejszym wysiłku ludzkim uzyskać jak największy zysk. Wtedy to jest racjonalne. A więc zysk, to co się nam opłaca, staje się aksjomatem. Jest wręcz dogmatem, który definiuje naszą racjonalność. Okazuje się, że nie musi tak być. Ponieważ to, co racjonalne z perspektywy naszych założeń, naszej kultury, naszego kręgu cywilizacyjnego, naszej ekonomii, wcale nie musi być korzystne dla ludzkości jako całości, tym bardziej dla przyrody. A więc dla równowagi między tym środowiskiem przyrodniczym, a środowiskiem życia społecznego, czyli naszej egzystencji. Zatem jakie zasady dominują w dzisiejszym życiu społeczno-ekonomiczno-gospodarczym? No przede wszystkim konsumpcjonizm. Konsumować, konsumować i jeszcze raz konsumować. Wszystko jest do konsumpcji. A więc ten taki technokratyczny, pragmatyczny, utylitarny sposób bycia i traktowania wszystkiego, co jest na zewnątrz, przyrody, ale i innych ludzi, i innych społeczeństw, innych kultur, prowadzi do jednego. Jeżeli to mi się nie opłaca, to tego nie używam, to nie jest racjonalne. Ale jeżeli mi się opłaca, to wtedy jest dobre. No, dobre dla kogo? Dla nas, ale już niekoniecznie dla innych, a tym bardziej dla przyszłych pokoleń i tym bardziej dla przyrody. No przykład po prostu bezgraniczne, już kiedyś mówiłem, perwersyjne wykorzystywanie i traktowanie przyrody, jej zasobów naturalnych, no i związanych z tym skutkami dla życia.
Te istotne wnioski, o których już teraz możemy powiedzieć, to między innymi człowiek jako część przyrody i wartość tej przyrody sama w sobie.
Tak, a więc odrzucenie antropocentryzmu. Człowiek już nie jest panem i władcą natury, przyrody. Tutaj proponuje się odejście od tej wizji człowieka na rzecz człowiek jako współuczestnik, opiekun, partner przyrody, ziemi. I tutaj może wspomnę właśnie, jednym z twórców ekofilozofii był amerykański filozofujący pisarz, przyrodnik Aldo Leopold. Ta dziedzina właśnie, dynamizm, nabrała właśnie w latach jeszcze 70., 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Innym z autorów był między innymi Lovelock, twórca hipotezy Gai Ziemi, czyli takiej koncepcji, która proponuje ujęcie nie antropocentryczne, ale ekocentryczne. Właśnie Gaja Ziemia jako pewien organizm skonfrontowany z ludzką działalnością, a więc znowu poszukiwanie pewnej równowagi, ale w tym centrum jest w ogóle ekoświat jako całość, czyli Gaja Ziemia. Ziemia jest tutaj tą boginią.
Dobrze też wspomnieć o polskim akcencie, pewnym polskim badaczu.
Polski filozof, też twórca ekofilozofii, no, dający właśnie podstawy dla ekofilozofii filozoficzne, etyczne, ontologiczne, Henryk Skolimowski. Jeden moim zdaniem z najważniejszych przedstawicieli właśnie ekofilozofii. Tworzy on jakby odrębną, oryginalną koncepcję tego świata właśnie skupionego na ekocentryzmie. Według niego istotne jest potraktowanie życia, bios, jako pewnego sanktuarium. Świat to sanktuarium życia. Pozwolę sobie na taki cytat Skolimowskiego, który podkreśla ten duchowy wymiar przyrody. Cytuję: świat jest świętością nie czekającą na nasze uznanie, lecz istniejącą niezależnie od nas. Jest świętością, bo jest domem życia. Przypomnę na przykład papieża Franciszka, jego adhortację Budujmy wspólny dom. Ten dom wspólny to jest właśnie też zwrócenie uwagi na ekologię. No i problemy związane z brakiem równowagi między światem przyrody, środowiskiem naturalnym, a światem człowieka, czyli tym środowiskiem społecznym. Skolimowski dodaje także jeszcze tutaj, że ekofilozofia to nie tylko teoria. Charakterystyczna filozofia, która wzywa nie do namysłu teoretycznego. Owszem, on jest bardzo istotny, no bo on jest fundamentem, ale wzywa do działania. Chcecie mieć ten świat przyrody, świat życia społecznego jako pewną świątynię, to musicie go sobie zrobić, musimy go sobie stworzyć. A więc celem jest ochrona Ziemi i jej wszystkich mieszkańców. Znowu idziemy w kierunku pewnego projektu pewnej równowagi, co się później nazwie projektem zrównoważonego rozwoju.
W ekofilozofii mowa jest o namyśle teoretycznym, ale bardzo istotną częścią jest ten obszar działania. Nie tylko teoria, ale i praktyka, bo właśnie w działaniu przejawiają się, mają swoje urzeczywistnienie te założenia ekofilozofii, o których mówiliśmy. Zatem jakie to działania są bardzo istotne dla ekofilozofii? Jakie działania sprawiają, że ta ekofilozofia jest rzeczywiście przydatna, ma sens?
Ja bym może tutaj jeszcze raz podkreślił dwie perspektywy ekofilozoficznego podejścia do świata, tak natury, jak i świata życia społecznego człowieka. Z jednej strony nie ma ekofilozofii bez namysłu teoretycznego, bez tych fundamentów filozoficznych. To znaczy, jeżeli na początku było słowo i to słowo implikuje jakieś działanie, to przed słowem musi być myśl, musi być pewna idea. Otóż ten namysł filozoficzny nad ekofilozofią, możemy go odnaleźć już w starożytnej filozofii, a więc pytanie o co? O sens. Co to jest życie? Co to jest ziemia? Kim jest człowiek? Co to jest sprawiedliwość? Dlaczego moje działanie powinno być ze względu na drugiego człowieka? A więc różne koncepcje filozoficzne, różnie pojmujące relacje między ludźmi a światem, one leżą u podłoża czego? Tego namysłu. Ale sam namysł, sama idea, dyskusja akademicka nie prowadzi jeszcze do działania. W tym teoretycznym oglądzie mamy też od takiego umiarkowanego dyskursu do tak zwanej ekologii głębokiej, czyli wręcz do mistycznego podejścia właśnie. Ziemia, sanktuarium, duchowo-mistyczne podejście właśnie do przyrody, do człowieka, do świata jako całości. I to jest ten namysł teoretyczny, on leży u podstaw. Natomiast ta druga perspektywa to mówi już nie o samej idei, ale o ideale, czyli wartości zadanej do realizacji. Ideał jest pewną potencjalną wartością, którą powinniśmy zrealizować. Żeby ją zrealizować, trzeba działać. I wtedy pojawiają się już konkretne doktryny, konkretne programy. Jednym z takich programów jest właśnie koncepcja zrównoważonego rozwoju. Cóż to takiego? To jest właśnie program, który powstał w wyniku tej świadomości ludzkiej na początku wśród uczonych, przyrodników, wśród filozofów, humanistów. Refleksja, a więc samoświadomość, że coś jest nie tak, że to nasze działanie to jest droga, która prowadzi do zguby, powiedziałbym wręcz zguby ludzkości, bo nie tylko świata przyrody zaraz zobaczymy, ale i świata życia człowieka, czyli świata społecznego. I od lat 60. XX wieku w środowisku takim międzynarodowym, ze względu na wzrost tej świadomości właśnie o bezwzględnym wykorzystywaniu przyrody, powstał pewien raport na ogólnym zebraniu komisji ONZ. To był referat Tanata, wygłoszony 3 grudnia 1968 roku. I był zatytułowany Człowiek i jego środowisko. I tam czytamy o istocie diagnozy ogólnoświatowego kryzysu, który dotyczy stosunku człowieka do środowiska, ale także jest doniosły wniosek o niezbędności wszczęcia poszukiwań alternatyw dla rozwoju ludzkości z jednej strony życia społecznego, czyli zabezpieczenia człowieka, z drugiej strony dla zabezpieczenia tego środowiska naturalnego.
Nawiążę jeszcze do tego zrównoważonego rozwoju. Między czym a czym istotna jest ta równowaga?
Jeżeli mamy dwa środowiska, środowisko naturalne, czyli przyrody, i środowisko życia społecznego, czyli naszej egzystencji, to jeżeli zostanie zachwiana równowaga w przyrodzie, jeżeli przyroda zginie i będzie niewystarczająca dla naszych potrzeb, to niewątpliwie zginie też środowisko życia społecznego. I jeśli nie jesteśmy w stanie poprawić środowiska naturalnego, to nie niszczmy go, nie degradujmy, tylko zostawmy przynajmniej na takim poziomie, jaki jest, dla przyszłych pokoleń. I to jest ważna idea, że przyszłe pokolenia są też podmiotami, które mają prawo do odziedziczenia takiego środowiska, jakim przynajmniej myśmy go zastali, a nie w gorszym stanie. Rozwój, zysk, owszem, ale nie kosztem degradacji środowiska naturalnego, bo jeśli degradacja środowiska naturalnego, to degradacja środowiska życia społecznego człowieka.
Pisma i znaki. Pisma.